Bo mnie to dopiero przy generatywnej sztucznej inteligencji na to popatrzymy. Także te różne metody typu sieci semantycznych czy właśnie logiki różnego rodzaju są bardzo przydatne. No i tutaj mamy właśnie reprezentacje logiczne, sieci semantyczne, ale jest kilka takich bardzo rozpowszechnionych metod jak reguły produkcji czy reprezentacje za pomocą ram, które były podstawą do systemów ekspertowych, które były do niedawna i nadal są bardzo istotne, bo mają duże zastosowania praktyczne. No i popatrzmy na ten pomysł, który też pochodzi od Newella i Simona. Mianowicie na początku lat 70. doszli do wniosku, że trzeba zrobić coś, co będzie przydatne praktycznie, prawda? Czyli było dużo zabaw takich właśnie w dowodzenie twierdzeń logicznych, jakichś rzeczy takich, które nie miały dużego wzięcia wśród biznesmenów. No i zaczęli mówić o tym, że celem sztucznej inteligencji jest modelowanie sposobu rozwiązywania problemów i aparatu poznawczego człowieka. I zaczęli do czasu powstania właściwie dużych modeli językowych rozwijać taką strategię właśnie opartą na modelach szukania, ale też na reprezentacji wiedzy, która miała za zadanie rzeczywiście zbierać wiedzę, która jest przydatna w jakiejś dziedzinie. I te reguły były bardzo proste, typowe, takie jak w programach komputerowych, czyli jaki jest warunek i jakiś inny warunek, no to wówczas coś, prawda? Lewa część reguł produkcji określała warunki stosowalności, a prawa część co z tego miało wynikać. No i oczywiście, jak jest kilka takich reguł produkcji, no to łatwo przewidzieć skutki ich wykonania. Ale czym to się różni od programu? No tym, że nie wiadomo, co przyjdzie, prawda? Czyli to nie jest zbiór instrukcji krok po kroku, który mówi zrób to, a potem tamto, bo wiemy, jakie są dane i dla jakich danych, jaką procedurę uruchomić. To jest sytuacja taka, w której mamy otwarty świat i ten otwarty świat wrzuca nam różne informacje i to są te nasze warunki, a te warunki powodują, że pojawia się jakaś akcja, dzięki czemu ten system zaczyna się zmieniać. Także jak jest wiele reguł produkcji i to jest sterowane przez dane, a nie instrukcje, to nie wiadomo, co z tego wyjdzie. No, warunki wykonania mają być jawne, reguły się nie odwołują od siebie, a procedury się odwołują do siebie, więc w związku z tym trzeba minimalizować oddziaływanie takich reguł pomiędzy sobą. No i stosunkowo duże systemy daje się zbudować w tej chwili, gromadząc wiedzę, nie zastanawiając się nad tym, jakimi ścieżkami rozumowania to powinno chodzić, żeby wykonać jakiś program, prawda? A no, póki liczba reguł nie była zbyt duża, to można było wtedy budować takie systemy, ale możliwości komputerowe nie pozwalały na zrobienie naprawdę dużych systemów. I w związku z tym zaczęto mówić, że to jest taki mechanizm kontrolujący sprzężenie pomiędzy wiedzą, którą dajemy, można zadeklarować w postaci tych reguł produkcji, a z drugiej strony te warunki czasami mogły odnosić się do jakiejś procedury na przykład, albo właśnie tylko zmieniać coś, co było częścią kontekstu, prawda, w którym system działał. Czyli zaczęto tworzyć systemy, które nazwano systemami produkcyjnymi, i one miały trzy części. Jedna to była baza reguł produkcji, czyli reguł, które zawierają wiedzę, taki rezerwuar wiedzy. Druga to była taka struktura danych, która określała, co jest w tej chwili znane niejako, czy jaka jest sytuacja bazy danych, czyli coś, co nazwano kontekstem. A trzecia to był interpreter, który mówi, w jakim porządku niejako te stosować reguły produkcji, wywoływać je, jeśli kilka się daje dopasować. No, ogólnie kontrola aktywności systemu. No i w związku z tym kontekst, który pozwala budować niejako sytuację w bazie danych, i zapełnia się na skutek stosowania kolejnych reguł produkcji, a jak jest bardzo dużo reguł, to trudno przewidzieć, co z tego wyjdzie. Kontekst zawiera różne dane, do których się stosuje ta lewa część reguł produkcji, więc jeśli jakieś reguły użyjemy, a potem one coś tam w kontekście zmienią, no to wówczas okazuje się, że można już użyć innych reguł, które mają takie warunki, które te reguły wcześniej stosowane wyprodukowały jako w tej swojej części dotyczącej działania. Czyli kontekst może być jakąś prostą listą faktów, która określa stan systemu albo bardzo złożoną strukturą danych, a interpreter określa, którą regułę w jakiej kolejności stosować. No i to jest idiotycznie prosty taki schemat, dlatego że inaczej to nam się nie zmieści na ekranie. Ale bardzo prosty, bardzo podobny schemat był używany tutaj w Włocławku, w jakiejś fabryce przez naszych internistów, że tak powiem, czyli studentów, którzy przyjechali na takie 3-miesięczne właściwie doszkalanie. Powiedzmy, że mamy system, gdzie jest taśma i na tej taśmie przesuwają się różne produkty, no i są jakieś czujniki, które pozwalają nam określić na przykład, że jest jakiś kolor, że jest jakaś wielkość pojemnika, że jest coś zimnego na przykład, prawda, czyli mrożonka, że jest coś dużego i ciężkiego. No i w związku z tym możemy sobie wymyśleć reguły takie. Jak jest coś zielonego, to napisz, że to jest produkt rolny, bo tylko zielone produkty rolne na tej taśmie się pojawiają, prawda? Jak jest mały pojemnik, to delikatesowe. Jak jest mrożonka albo produkt rolny, to dopisz, że nietrwałe. Jak jest ciężkie i jest tanie i nie nietrwałe, to dopisz, że to arbuz. No, tego typu reguły, które się udaje jako opisać ręcznie, następnie na skutek pewnych obserwacji można czy z jakichś różnych czujników można w związku z tym reguły uruchamiać i dopisywać i w ten sposób kontekst nam się rozrasta, prawda? Czyli należy znaleźć wszystkie reguły, dla których lewa strona jest spełniona. Jeśli się daje zastosować więcej niż jedną regułę, to trzeba usuwać te, które powtarzają to, co już żeśmy dostali. Wykonać po kolei dające się zastosować reguły, a jak nie można zastosować żadnej reguły, to przerwać działanie. No i na końcu usunąć listę dających się zastosować reguł i przejść z powrotem do pierwszej, prawda? Żeby zrobić kolejny cykl. I w tym kolejnym cyklu oczywiście mamy już więcej informacji w kontekście, dzięki czemu inne reguły mogą się pojawić, bo lewa strona będzie spełniona. Reguły są wykonywane cyklicznie. W każdym cyklu się ustawia możliwe reguły, które daje się zastosować, czyli to jest faza dopasowania reguł, czyli coś, co się nazywa matching phase. Jeśli do tych samych założeń się stosuje więcej reguł, no to trzeba rozstrzygnąć sprzeczności i to się bardzo różnie robi. Czasami się po prostu rzuca monetą, czasami mówi, że ostatnia reguła, która była stosowana, powinna być znowu stosowana, czyli jest jakaś preferencja taka kolejności i tak dalej. Ostatni etap to jest wykonanie tych działania, czyli tej prawej strony. No i zaczynając od jakiejś listy, na której mamy coś, co jest zielone i ciężkie, prawda? No to możemy zastosować kolejną regułę, która mówi, zielone, ciężkie to jest produkt rolny, a potem mówimy, że reguły P1 i P6 się dają zastosować, ale P1 daje to samo, więc stosujemy P6. P6 reguła mówi, że to jest arbuz. No i system się zatrzymuje, bo każda kolejna reguła, którą tutaj będziemy mogli zastosować, wywoła nam te same niejako rzeczy w kontekście i nic nowego już się nie dzieje, prawda? To jest bardzo prosty przykład, ale w rzeczywistości można dość złożone systemy tego typu robić i one wszystkie właśnie po prostu zbierają tą wiedzę i w zależności od tego, jakie są warunki, nie mają jakiegoś sztywnego programu, który mówi zrób tak, albo jakoś tam warunkowo, ale jednakże są ścieżki jakieś takie rozumowania. W tym przypadku mamy data flow, czyli system, który na podstawie danych steruje swoim zachowaniem. No i systemy ekspertowe, doradcze, czy prawda, takie, które właśnie rozwijano jako eksperckie, były zwykle właśnie w ten sposób robione. Wiedza jest modularna, niezależnie od reguł. Sposób reprezentacji jest jednolity, bo wszystko jest w takich regułach. Jest on często naturalny, bo łatwo jest wymyśleć reguły. No ale wady są takie, że jak mamy procedurę czy sekwencyjny algorytm postępowania, to trudno jest takie procedury w postaci deklaratywnych reguł zrobić. No ale możemy czasem jako to działanie zrobić sobie jakąś procedurę czy odwołanie się do procedur. No właśnie, i różne systemy to robiły, ale dojdziemy za chwilę do tego. Inne sposoby reprezentacji to były takie, że no, czasami na przykład reprezentacje geometryczne można zastosować, prawda? Mamy mapę i chcemy określić, jak daleko są różne punkty od siebie. No to właśnie taka reprezentacja punktów na mapie się do tego nadaje. No, reprezentacje bezpośrednie muszą odwoływać się do relacji własności części, tak żeby relacje własności części, które są w świecie rzeczywistym, były jakoś skalowane, prawda? Czy przynajmniej jakieś mapowanie było, prawda? Także czasami są reprezentacje bezpośrednie pod pewnym względem, a symboliczne pod innymi względami. Mapa może na przykład zawierać odległości, ale nie zawierać jakichś innych informacji, które są w świecie rzeczywistym, na przykład o wysokości nie zawsze zawiera informacje. No, różne właśnie modele takie bezpośrednie stosowano, bo jeśli mamy reprezentację symboliczną, to może ona odpowiadać bardzo wielu sytuacjom w świecie rzeczywistym. Natomiast jak mamy reprezentację bezpośrednią, to ogranicza tą interpretację. I dlatego mówiono o przestrzeni koncepcji, czyli jakiejś przestrzeni geometrycznej, w której się tworzy reprezentacje, które zawierają bezpośrednie podobieństwa obiektów. No, na przykład w tej chwili w tych dużych modelach językowych to, co się robi, to jest, używamy różnego rodzaju metod, takich jak algorytm słowa na wektory, word to vec, żeby zamienić słowa na wektory, a zamieniamy to w taki sposób, żeby relacje podobieństwa pomiędzy słowami, które można na podstawie kontekstu i sposobu użycia tych słów wyciągnąć, odpowiadały relacjom odległości w wysokowymiarowych przestrzeniach, prawda? To jest taka reprezentacja częściowo bezpośrednia, prawda? Albo aproksymacja reprezentacji bezpośrednich. No i już w latach 60. takie reprezentacje stosowano m.in. do programów, które dowodziły twierdzeń dotyczących geometrii bardzo prostych, prawda? Gdzie, tak jak poprzednio żeśmy pamiętali z tych reprezentacji, czy z logicznych sposobów reprezentacji wiedzy, stosuje się różnego rodzaju operatory czy transformacje. Te transformacje zmieniają nam ten graf i czasami to prowadzi do czegoś, czego się nie da narysować na przykład, prawda? Więc to znaczy, że ta transformacja nie da się zastosować. Kilka takich przykładów było w latach 70. do planowania przestrzennego, do układania klocków, tak żeby była to Był to program na przykład upakowania różnych rzeczy w ciężarówce i tak dalej. No i w roku 75 Miński wpadł na pomysł taki, że zwykle jednakże nasze operatory coś zmieniają, ale my mamy pewną taką szerszą wiedzę o świecie, więc w związku z tym dobrze by było zbierać informacje o różnego rodzaju obiektach i trzymać ją w postaci pewnych ram takich, które będą miały jakieś szufladki, jakieś struktury, takie haczyki, do których można przyczepić i dodatkowe informacje, prawda? Czyli wpadł na pomysł używania ram jako złożonych struktur, które wynikają z tego, że możemy opisywać, na skutek naszych różnych doświadczeń, możemy opisywać obiekty i możliwości użycia tych obiektów. Także rozumowanie polega wówczas na zapełnianiu tych szufladek czy tych gniazd, doczepianiu tam jakichś faktów. No i tutaj można wiedzę deklaratywną, jak i proceduralną próbować umieścić w takich zdefiniowanych ramach, dodając nowe gniazda, gdzie właśnie będziemy gromadzić wiedzę deklaratywną, ale też właśnie doczepiać do tych ram różnego rodzaju procedury, które mogą zostać uruchomione, jeśli pewne warunki są spełnione. Także ramy mogą być hierarchicznie zagnieżdżane i tworzyć sieć semantyczną. Budowa ram niestety się okazała dość trudna. Te bazy danych oparte o ramy są nie takie liczne i nie za wiele obiektów udało się dobrze opisać. Bazy leksykalne WordNetu są ogromne, natomiast te bazy ram są stosunkowo niewielkie. No, tu jest bardzo prosta ramka taka, że mamy psa, prawda? Zwierzątko domowe, jaka rasa, jaki właściciel, jaka nazwa własna. Możemy szereg rzeczy o tym psie napisać. No jak mamy ogólną ramę, to tą ramę można właśnie wyspecjalizować tak, żeby to był konkretny pies, prawda? Po prostu trzeba wypełnić te szufladki, czy te właśnie haczyki, czy to różnie było nazywane. No i Russell i Norwich w swojej książce dużo piszą na temat właśnie tego podejścia takiego, które pozwala robić pewną hierarchię i pewne ontologie. Na przykład ogólnie właśnie mamy zwierzęta, ptaki, ssaki, są różne zwierzęta tutaj, których coraz bardziej szczegółowo opisujemy, ale zawsze jest to rama, która dziedziczy z tych ram nadrzędnych prawie wszystko, a dodajemy tylko kilka bardzo specyficznych rzeczy, prawda? No i właśnie można to opisywać też w taki sposób, powiedzmy, pseudologiczny, formalny, czyli to jest pewne tłumaczenie na logikę pierwszego rzędu. No dobra. No i tych ram właśnie trochę jest programów, które są oparte na ramach, które pozwalają gromadzić wiedzę i jakoś rozumować. Tu jest jakaś rama właśnie typu pokój hotelowy, co zawiera, prawda, a potem jeszcze rozbicie to na bardziej szczegółowe ramy obiektów, które mogą się tam znaleźć i tak dalej. No dobra, a problem w tym, że jak mamy dużo ram, a one są dość skomplikowane, no to nie wiadomo, którą ramę dobrać i jak już pamiętamy już, no może jeszcze nie pamiętamy, ale nawet jak się używa zwykłych tych reguł produkcji, to większość czasu idzie na sprawdzanie warunków, które można w tym momencie wybrać z dużego kontekstu, prawda? I to nazwano problemem brittleness, czy kruchości reprezentacji pomocą ram. Ramy w sieciach semantycznych mogą tego troszkę unikać, ale dobór strategii nie jest taki prosty, bo wymaga właśnie odpowiedniego doboru ram. W roku 1977 też ludzie z MIT napisali taki język, stworzyli, który nazwali KRL, czyli Knowledge Representation Language, który był oparty na ramach. No i używano to trochę do analizy języka naturalnego. Był bardzo fajny program FrameNet, który można znaleźć tutaj pod tym adresem w Berkeley. Program Semafor na Carnegie Mellon University też używał FrameNetu do analizy semantycznej zdań. Robiono analizę tekstu za pomocą właśnie tych ram. Są takie narzędzia właśnie w Pythonie, na GitHubie. Także bardzo wiele wysiłku włożono w tworzenie ram, ale nigdy nie powstała bardzo duża jakaś taka baza różnych ram, które by opisywały różne sytuacje. No i dodatkowy problem to jest ten, że często chcemy opisać sytuacje, które się rozwijają w czasie i zrozumieć, co się tam dzieje. No i tutaj same ramy nie wystarczają, bo musimy jakieś dodać właśnie temporalne cechy do tych ram. I to prowadzi nas do skryptów, które pod koniec lat 70. zaczęły się rozwijać, prawda? Także stworzono różnego rodzaju oprogramowanie, które pozwala właśnie robić edycje różnych pojęć takich i wiązać je z innymi. Tu jest jakiś kawałek zdania, so he could get to England and avenge Pedro's death i tak dalej. Z jakiejś książki, fragmencik taki. I te systemy też za daleko nie zaszły, więc nie będę się nad nimi specjalnie zatrzymywać, ale idea skryptu była ogólnie taka, że chcemy opisać sobie typowe role, typowe zdarzenia i dopasowywać to do jakichś tekstów. Na przykład wiele dużych dzienników czy tygodników amerykańskich ma taką sekcję dotyczącą przeglądu do restauracji czy jakichś recenzji restauracji. No i jeśli dobrze opiszemy skrypt taki, co się może dziać w restauracji, to możemy następnie dopasować jakieś notatki ludzi do tego, co tam się działo i tworzyć takie schematyczne opisy, prawda? No właśnie, to jest kilka takich kroków, prawda? Jedzenie dobre, gratulacje, albo opuszczamy restaurację, bo jedzenie się okazało niejadalne. No i trochę tego też używano. W USA już od wielu lat wiele gazet posługiwało się skryptami. W przypadku takich rzeczy jak właśnie te recenzje restauracji, ale też takie jak przejmowanie banków, fuzje firm w różnych finansowych sytuacjach, gdzie jest strasznie dużo firm i to jakoś trzeba opisać, i to już robiono automatycznie. Jeszcze jedna technika, która była dość powszechnie stosowana, to jest zupełnie stara, bo z XIX wieku, mapowanie argumentów, ale Robert Horn, taki znany logik, zaczął ją używać pod koniec lat 90. na większą skalę, żeby wspomagać rozumowanie, no i zaczęto robić również takie standardowe właśnie metody tworzenia czy opisywania argumentów, które nazywano Argument Interchange Format, i łączenia tego z tymi RDF-ami, czyli takimi trójkami, które opisywały różne własności. Także powstał pewien standard informacji prawniczej, Legal Knowledge Interchange Format. To nadal jest też aktualne, dlatego że, jak wiemy, no problemy prawnicze powinny się przynajmniej opierać na jakichś strukturach logicznych i ontologiach, i w związku z tym rozumowanie w tym przypadku musi być jednoznaczne. Nie do końca nasze duże systemy językowe to zawsze dobrze robią, więc odwoływanie się do czegoś, co jest sprawdzalne, jest bardzo istotne. Teraz wczoraj wróciłem z konferencji naszego Polskiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji. Jeden z głównych wykładów miała profesor Kwiatkowska z Oxfordu, i ona jest ekspertką od właśnie systemów formalnych dowodów tego, że coś na pewno będzie działać. To jest coś, co jak wiemy w informatyce ludzie bardzo lubią dowodzić no właśnie złożoności różnych rzeczy, czy właśnie poprawności różnych algorytmów. No i poprawność w przypadku takich również rozumowania prawniczego jest bardzo istotna, więc w związku z tym tego typu metody nadal się pojawiają. Jest sporo właśnie informacji tutaj, argument map wiki i różnych programów, które wspomagają rozumowanie przez tworzenie różnych map graficznych, takich jak ten Rational in Reasoning Lab, narzędzia krytycznego myślenia, ArgUNet, wizualizacja argumentacji i tak dalej. Także w pewnych specyficznych zastosowaniach to jest nadal jednakże bardzo dobre rozwiązanie. Teraz się wszyscy rzucili oczywiście na to, że czat nam wszystko powie, ale w takich krytycznych dziedzinach to tak dobrze nie jest. No i wiemy, że nie wszystkie formy reprezentacji wiedzy można w jawny sposób opisać, że wiedza w mózgu jest zapisana w rozproszony sposób w postaci jakichś tendencji do tego, żeby się jakieś wzorce aktywności nam w mózgu pobudzały, i to są nasze wyobrażenia, to są nasze myśli, ale sekwencje, powiedzmy, przejść od jednego stanu do drugiego są czymś, co decyduje o właśnie krokach rozumowania. No i do pewnego stopnia próbujemy to robić w tych przestrzeniach wektorowych, i najprostszy sposób wygląda tak. To jest najprostsza wersja tego, co się dzieje w dużych systemach językowych w tej chwili, gdzie najpierw robimy ten embedding, czyli najpierw robimy zagnieżdżanie się pojęć w jakiejś przestrzeni wektorowej, a ta przestrzeń wektorowa ma różne wymiary, które odpowiadają no, różnym cechom obiektów, które możemy sobie wyobrazić czy przypisać. No, w najprostszym przypadku to mamy rzeczowniki i mamy konkretne własności tych rzeczowników. No, a tutaj zrobiłem taki prosty przypadek, gdzie są różne zwierzęta. No i powiedzmy, że mamy takiego gołębia. No to możemy powiedzieć, że gołąb jest stosunkowo mały, że ma dwie nogi, że ma pióra, że lata. No i możemy sobie wyobrazić, że w dużych systemach w tej chwili językowych to mamy tysiące tego typu deskryptorów, które w automatyczny sposób próbujemy na podstawie analizy bardzo ogromnych tekstów utworzyć. W związku z tym zaczynamy zastępować pojęcia wektorami. No i teraz pytanie, co nam z tego, że mamy wektory zamiast pojęć? Po pierwsze, to się staje niezależne od języka, i te wszystkie systemy zaczynają bardzo szybko, no, przynajmniej dla większości pojęć, bo są pewne subtelności w różnych językach, prawda? Zaczynają łatwo tłumaczyć z jednego języka na drugi, i język przestaje mieć duże znaczenie. Po drugie, relacje dzięki takiemu opisowi powinny automatycznie się ujawniać, prawda? Czyli możemy oceniać podobieństwo wektorów za pomocą jakichś miar. No, na przykład dość powszechna to jest taka miara oparta na iloczynie skalarnym znormalizowanym, która tak naprawdę odpowiada pewnemu kątowi pomiędzy wektorami, czyli kosinus pomiędzy wektorami w wysokowymiarowych przestrzeniach. Jak wiemy, w przestrzeniach Hilberta jakichś to jest V1 razy V2 skalarnie dzielone przez normę V1, V2. Dzięki czemu mamy coś, co się zmienia tam od minus 1 do 1. No i możemy też mówić o odległości Hamminga, czyli tego, ile jest różnych bitów pomiędzy parami wektorów. Na przykład tutaj weźmiemy sobie te dwa pierwsze, prawda, i widzimy, to jest to samo, to jest to samo, to jest to samo. Tutaj jest różnica, prawda, bo kury za bardzo nie latają. No to w związku z tym możemy sobie wyliczać odległości Hamminga, jak to się nazywa, prawda, czyli takie binarne. No dobra, no to mamy coś takiego i teraz chcemy zobaczyć już. Tak.
Chciałem dopytać, a jak się ma do tego ten system tokenów? Znaczy, czy tokeny to jest tylko to, co wkładamy, jakby w
Nie,
jakiś
nie, no
sposób
system to.
wkładamy wiedzę do LLM-u,
Tak,
czy to
tak, tak,
jakby z
tak.
wektorami jest związane?
Tu mamy pewne obiekty i tokeny to są takie obiekty, bo tokeny to są jednakże rdzenie wyrazów różnego rodzaju. Rozbijamy sobie, dojdziemy do tego, prawda, ale rozbijamy sobie ten tekst i słowa w tekście na troszkę mniejsze fragmenty czasami, po to, żeby mieć, no, na przykład w języku polskim jest bardzo dużo słowoform, prawda? Czyli mamy rdzeń i różne warianty, które są związane z tym kawałkiem, który się dodaje, prawda? No to tam się to rozbija na dwa kawałki i mamy niejako dwa wektory, które się pojawiają wówczas. Ale w najprostszych przypadkach można sobie wyobrazić, że każde słowo jest takim tokenem, prawda? Jeśli to jest taki prosty opis, czy jakiś po prostu nazwy zwierząt, jak tutaj, prawda? No i teraz my chcemy zobaczyć, jak wygląda ta przestrzeń. Ile tu jest wymiarów? Tu jest 3, tu jest 6, tu jest 4, czyli razem 13, prawda? Czyli mamy w tej chwili opis obiektów w przestrzeni 13-wymiarowej. Każde z nich jest punktem w przestrzeni 13-wymiarowej. Oczywiście, jeśli to jest no, realne obiekty, to możemy sobie wyobrazić, że no, jest troszkę różnych wariacji, one nie są całkiem binarne, prawda? Wokół tego punktu to jest taka mała chmurka, taka, że no tak, taki gołąb może być albo całkiem mały, albo troszkę większy, w zależności od tego, jak robimy sobie tę reprezentację, prawda? Ale w każdym razie mamy jakiś prototyp, czyli jakiś wektor, który jest typowy dla danego obiektu i chcemy zobaczyć, czy są jakieś relacje pomiędzy tymi obiektami, no bo jak widzimy tylko słowa, to my mamy pewną wiedzę, że kury i gołębie to są takie, co się kręcą koło domu często, prawda, czy kaczki jakieś inne, a wilki raczej lepiej, żeby były daleko. No to w związku z tym możemy zrobić rzecz następującą. Możemy wziąć te 13-wymiarowe wektory i spróbować określić odległości pomiędzy nimi, a następnie spróbować utworzyć pewną mapę odległości tak, żeby ona najbardziej przypominała te oryginalne w 13 wymiarach. Czego się oczywiście nie da zrobić, prawda? Nie da się nawet trzywymiarowych, nie wiem, kuli się nie da spłaszczyć, jak wiemy. To jest problem kartografów, prawda? Ale tutaj mamy wysokowymiarowe obiekty, może nawet 1000 wymiarów. I my chcemy teraz ten 1000 wymiarów przedstawić na jakiejś płaszczyźnie. I służy do tego procedura, która się nazywa skalowaniem wielowymiarowym, czyli multidimensional scaling. Może mówiąc o tej, prawda, predykcyjnej sztucznej inteligencji, to wspomnę o metodach wizualizacji również, bo one są bardzo przydatne do wstępnego rozumienia relacji wśród obiektów wysokowymiarowych, prawda? Więc pytanie, jak przedstawić wektory na płaszczyźnie tak, żeby odległości były maksymalnie podobne? No to jeśli mamy jakąś mapę, jakieś rzutowanie, to po prostu chcemy, żeby te współczynniki tutaj, które decydują o tym, gdzie umieścimy ten x na płaszczyźnie, jakoś tak dostosować, żeby ta odległość była taka sama jak ta, przynajmniej proporcjonalna zawsze. No i algorytm MDS i parę innych próbuje właśnie takie rzeczy robić. No i co się wówczas dzieje? No wówczas okazuje się, że gęś i kaczka i kurczaki są do siebie bardzo podobne, ale zebra i koń całkiem nie, prawda? Ale zebra i koń dość podobne są do krowy, a tutaj są jakieś duże koty, prawda? Tutaj jest jeden mały kot, tutaj jest lis, i inne drapieżne te. Jak takie mapy się robi, to okazuje się, że również w przypadku eksperymentów psychologicznych, kiedy się pyta człowieka, co mu się kojarzy z danym obiektem czy z danym zwierzęciem w tym przypadku, i patrzy na czasy reakcji, to czasy reakcji również pokazują, do jakiego stopnia to jest podobne, prawda? Wiele rzeczy daje się jakoś tak połączyć. No to jak to należy zrobić? Musimy zagnieździć niejako te nasze słowa, czy tokeny, wysoko wymiarowej przestrzeni, przypisując im wektory numeryczne. Jeden z algorytmów takich, który Google wynalazł w 2013 roku, to jest Word to Vector, gdzie oni próbują z jednej strony właśnie stworzyć taki worek słów, jak to się nazywa, bag of words, który jest ciągły, bo mamy no, pewną grupę słów już, i teraz my musimy przewidywać, co tam jeszcze można włożyć do tego worka na podstawie kontekstu, w jakim właśnie szukamy, gdzie, jak zapełnić taką dziurę w tekście, prawda? No i skipgram z kolei przewiduje kontekst dla określonego słowa, czyli robi to w drugą stronę, prawda? Bierzemy sobie słowo i musimy zobaczyć, co wokół niego ma dużą szansę, żeby się pojawić. No, w każdym razie algorytm jest dobrze sformalizowany, ja go tutaj nie rozpisuję specjalnie, ale można zajrzeć na stronę Google'ową, gdzie on jest dokładnie opisany. Jest szereg algorytmów takich, które zwykle tworzą reprezentacje o wymiarach takich do 300 mniej więcej, trenując płytkie sieci neuronowe na dużych korpusach tekstowych, prawda? Bo to, co próbujemy tutaj przewidzieć, to można w sieci neuronowej, którą się trenuje na tekstach i maskuje fragmenty, można spróbować sieci neuronowe użyć do tego przewidywania, jak i odwrotnie, prawda? Jak wybieramy sobie jakieś słowo, można przewidywać konteksty do niego. Inne podejście to jest z kolei w Stanfordzie wynaleziony ten GloVe, Global Vectors for Word Representation, gdzie patrzy się na macierzy kookurencje obliczone na dużym korpusie, i one pozwalają określić, ile razy wyrazy współwystępują w jakichś sekwencjach czy fragmencie. No i szukamy wektorów, których iloczyn skalarny jest równy logarytmowi tego ilorazu współwystępowania. Wtedy się okazuje, że odległość wektorów się robi miarą takiego ilorazu prawdopodobieństwa pojawienia się słów razem w jakimś obszarze czy kontekście, i to odzwierciedla do pewnego stopnia semantykę słów. W każdym razie można znaleźć wektory już wyliczone, na przykład na tekstach z Wikipedii, o różnych wymiarach, tam od 25 do 300. Co to znaczy? To znaczy, że jak mamy tekst i symbolicznie zapisane rzeczy, to my jesteśmy w stanie to wyrzutować na przestrzenie takie, które mają tam od tych 25 do 300 wymiarów, a każde słowo używać jako wektor, prawda? Co nam pozwala właśnie następnie przewidywać i manipulować. No, ta reprezentacja wektorowa jest dość powszechnie używana. Facebook w 2016 roku rozszerzył Word to Vec do słów traktowanych jako ciągi n-gramów. I co ciekawe, właśnie ludzie odeszli w pewnym momencie od tokenów i słów całych, a zaczęli się skupiać na mniejszych fragmentach, czyli takich kolokacjach, prawda, poszczególnych liter. No i to się okazało, że to jest przydatne, bo neologizmy różnego rodzaju, czyli słowa, których nie ma w normalnych słownikach, można analizować właśnie, jak się patrzy na mniejsze fragmenty i próbuje zrozumieć budowę wyrazów, czyli morfologię wyrazów, prawda? Są bardzo fajne tutaj takie opisy, zarówno jakiś przewodnik po tym, jak Word to Vector działa, jak i też ilustrowany Word to Vector czy Towards Data Science ma bardzo liczne przykłady tego, jak to się robi. Także dobrze się tym pobawić w ramach laboratorium. No to jest przykład właśnie taki z tego Illustrated Word to Vector, jak wygląda pojęcie królowej. Znowu, każda kolumna to odnosi się do pewnej cechy, prawda? Którą sobie tam właśnie w tej przestrzeni, na którą chcemy wyrzutowywać nasze słowa, określamy. No i się okazuje tak, że ponieważ tu mamy ludzi, ogólnie rzecz biorąc, oprócz wody, No to wody też trochę mamy. To tutaj, jak widać, wszędzie jest taki pionowy słupek, ale na przykład jakaś taka cecha, która tutaj jest, jest charakterystyczna tylko dla chłopców, w mniejszym stopniu chłopców królów, prawda, powiedzmy. I tutaj no, ta woda, nie wiem skąd się wzięła ta woda, trzeba popatrzeć dokładnie do tego. Może nawet spróbuję rzucić okiem do tego Illustrated Word to Vec. Zobaczmy, czy to nam się dobrze połączy. No właśnie, tu jest przykład król, człowiek czy mężczyzna, kobieta. I pokazane, jak właśnie pewne relacje geometryczne się pojawiają. O, tu jest właśnie przykład tego, ale też nie rozpisali dokładnie. Nie rozpisali tutaj, co to są za cechy, prawda? No, ale widać tak, że król jest człowiekiem, kobieta jest też człowiekiem. Men tutaj jest znaczenie człowieka, a nie mężczyzna. Widzę, ale są pewne cechy charakterystyczne dla kobiety i ludzi ogólnie, czy dla mężczyzny, czy dla króla i ludzi ogólnie. Zwykle też pokazują właśnie takie przykłady relacji geometrycznych pomiędzy tymi pojęciami. No ale jest bardzo szczegółowo opisane, jak się tworzą te reprezentacje, także te skipgramy również są opisane tutaj szczegółowo. I kiedyś miałem przez cały rok seminarium z magistrantami z matematyki czy z informatyki w matematyce na temat tego typu analiz, no ale właśnie to by nam zajęło cały czas, a moim zadaniem jest zrobić przegląd wszystkiego, więc trochę pędzimy, prawda? No to polecam Państwu w każdym razie, to jest na stronie wykładu w tej chwili, poklikać trochę na te odnośniki. No właśnie, Towards Data Science też ma bardzo, bardzo fajne przykłady takie. No, chociaż to jest strona, gdzie są wszystkie rzeczy, to dopiero trzeba znaleźć odpowiedni w tle. Czy mi się rozdwają? No dobra, to jest tyle, jeśli chodzi o te różne metody reprezentacji wiedzy, o których żeśmy dotychczas nie mówili. No to jeszcze przejdźmy do kolejnego tematu, którym są agenci. I o tych agentach tutaj powiem tylko jak z grubsza, ale tak, nie wiem, czyście czytali Asimowa, różne opowiadania. Asimow napisał z 500 opowiadań, prawda? I jest taki podręcznik robotyki z roku 2058, który zawiera słynne trzy prawa robotyki Asimowa. Ludzie się często do tego, zwłaszcza dziennikarze, się do tego odwołują. No, to trzy prawa robotyki, prawda? Robot nie może skrzywdzić człowieka przez swoje działanie, jak i też nie może skrzywdzić go przez to, że zaniecha działania. Robot musi zawsze wykonywać polecenia człowieka, poza tymi przypadkami, które by zabrania pierwsze prawo. I trzecie jest takie, że musi chronić siebie przed uszkodzeniami we wszystkich przypadkach, kiedy nie zabrania mu tego pierwsze lub drugie prawo. No i czasami, ja pamiętam, jak gdzieś tam człowiek wlazł pod mechaniczną łapę, która go uderzyła, i prasa się dziwiła, czemu trzy prawa robotyki nie zadziałały. No bo to mechaniczna łapa, prawda? To się mówi robot, prawda? Ale taki robot, który rozumiał dostatecznie dobrze te trzy prawa, to takiego jeszcze nie mamy. To musi być niesłychanie inteligentny robot, prawda? Który jest w stanie ocenić, jak może skrzywdzić człowieka przez działanie albo przez niedziałanie i co zrobić. A jak wiemy teraz z różnych dylematów moralnych, to wcale nie jest jednoznaczne. Więc w związku z tym nie da się łatwo czegoś takiego osiągnąć. No ale taki robot jest agentem, czyli czymś, co ma siłę sprawczą, prawda? Jak ma siłę sprawczą, to on oczywiście działa w jakimś środowisku i z jednej strony postrzega rzeczy w tym środowisku, z drugiej strony jest w stanie działać na to środowisko, czyli jest. Tu są sensory, tutaj jest aktor, prawda? Coś, co może działać. No a w środku tutaj jest jakiś system, który określa, jak on może działać, jak on powinien rozumieć ten świat. To jest model świata i ma pewną pamięć swoich rzeczy, ma pewną pamięć celów, które mają być. Może mieć pewną pamięć emocji, które mówią, które cele są ważniejsze, a które mniej. no i ma pewne jakiś układ nagrody, który mi pozwala właśnie porządkować pewne cele i zapamiętać, że wykonanie niektórych rzeczy wiąże się z nagrodą, więc w hierarchii celów to się staje ważne. Także agenci są takimi systemami, które mają za zadanie odbierać informacje z otoczenia i reagować na te informacje, czyli mają jakieś możliwości sprawcze. Więc w związku z tym celem jest stworzenie agentów, którzy są samowystarczalni, zdolni do wykonywania różnych funkcji. No i człowiek jest takim agentem, który ma różne czujniki czy sensory, prawda, oczy, uszy, skórę, nos, język i efektory, ręce, nogi, język, usta, prawda. Roboty również mają różne sensory i różne efektory, no niektóre podobne do nas, ale nie zawsze, bo roboty nie muszą być humanoidalne. No i mamy różne programy, które mają sensory wirtualne z kolei, prawda, czyli zbierają różne ciągi bitów i interpretują te ciągi bitów. To są informacje dochodzące ze środowiska. Mają efektory wirtualne, czyli odsyłają z powrotem jakieś informacje, pokazują coś, prawda, czy uruchamiają również jakieś fizyczne urządzenia. No dobra. No i tak naprawdę jeszcze przed tym, zatem agenci się zaczęli rozpowszechniać, to ludzie od kontroli, control systems, prawda, systemów kontrolnych, zaczęli rozwijać różne idee dotyczące aktorów, czyli, prawda, takich agentów, którzy mają być reprezentacją sposobu przetwarzania informacji również w społeczeństwie, również w firmach i tak dalej. Aktor jest taką podstawową jednostką przetwarzania współbieżnego, posiada swój wewnętrzny stan, jaki można określić jego bieżące zachowanie, komunikują się wyłącznie przez komunikaty, które są przekazywane pomiędzy aktorami, to jest asynchroniczne przekazywanie. Aktorzy nie współdzielą swoich stanów, czyli mają stan wewnętrzny, który jest widoczny i dla innych aktorów tylko poprzez ich przez obserwację ich działania. Aktorzy w odpowiedzi na komunikaty mogą przesyłać komunikaty do innego aktora, utworzyć nawet całego nowego aktora, czy zmieniać swoje zachowania przy odbiorze jakichś nowych komunikatów. No i właśnie system nie powinien zależeć od tego, co poszczególni aktorzy robią, bo powinny się do jakiegoś stopnia uzupełniać różne możliwości tych aktorów. No i mówimy czasami o racjonalnym agencie, czyli takim, który posiada miarę oceny swojego działania z punktu widzenia stawianych przed nim celów, wykorzystuje informacje zawarte w nadchodzących postrzeganych danych, tak, żeby optymalizować tę miarę w oparciu o dostępną wiedzę. Więc ta idea tutaj jest przedstawiona w takiej bardzo prostej formie. Została opisana w książce Społeczeństwo umysłu Mińskiego w 1986 roku, gdzie on zaczął patrzeć na próbę właśnie zrozumienia również stanów poznawczych człowieka jako coś, co nie jest monolitem, ale coś, co się składa z wielu prostych procesów. Każdy z nich nie jest specjalnie inteligentny, ale współdziałając ze sobą pozwalają nam osiągnąć jakieś cele, które wymagają inteligencji, tak jak my to zwykle opisujemy. Prawda? To Society of Mind, bardzo ciekawie napisana książka rzeczywiście i często się ludzie do niej odwołują do tej pory. No i działanie racjonalne jest oparte na jakimś rozumowaniu, prawda? Mając różne możliwości działania, a agent musi wybrać najlepszą z punktu widzenia celu i są bardzo różne miary tego, co to znaczy najlepsza. Obiektywne miary jakości biorą pod uwagę to, jaka jest szansa na sukces przy takim działaniu, jaki jest czas, jakie są koszty albo jeszcze inne. Jeśli mamy automatycznego kierowcę na przykład, prawda, no to miarą może być osiągnięcie celu podróży, oczywiście w sposób bezpieczny, przestrzeganie przepisów, wybieranie najkrótszej drogi, wiele innych rzeczy, które możemy chcieć narzucić na przykład systemowi, mówiąc, że no, interesuje nas autostrada albo droga sceniczna, albo nie chcemy jeździć drogami płatnymi, czy no, tak jak to się zwykle określa w GPS-ach. A agent wyszukujący różne produkty w sklepach, porównując ceny, jest bardzo powszechne, prawda? Mamy, każdy korzysta z jakichś tego typu czasami zabawek, typu Ceno, czy tam innych, czy Skąpiec, jest parę takich serwisów w sieci. No i pytanie właśnie, czy znalazł wszystkie oferty, jak szybko, czy wszystkie preferencje w stanie użytkownika uwzględnić, czy tylko możemy tam napisać kilka rzeczy, które taki agent będzie w stanie uwzględniać. No i działanie racjonalne wymaga wiedzy, a wiedza agenta jest zawsze ograniczona, bo ma ograniczoną percepcję, brak doświadczenia, co nie zawsze pozwala mu znaleźć najprostsze rozwiązanie. Zachowania zależą od relacji pomiędzy tym, co postrzega, a tym, co może wykonać. Relacje w prostych przypadkach mogą być zapisane w tabeli, relacje mogą być też dane w postaci funkcji, prawda? I to jest też tak, że no, agent może wykonać pewne działania, dzięki czemu może na przykład poprawić swoje możliwości postrzegania. Przez to, że na przykład będzie wyszukiwał jeszcze w dodatkowych miejscach, albo ja kiedyś miałem takiego magistranta, który bawił się robotyką i no, jeśli trzeba było coś rozpoznać, to system usiłował zbliżyć się na tyle, żeby jego czujniki były w stanie lepiej czy bardziej wiarygodnie określić, z czym ma do czynienia, prawda? Agent powinien działać autonomicznie, a autonomia wymaga zmiany zachowania w zależności od tego, jakie dane napływają. I agent powinien nabywać doświadczenia, czyli powinien się uczyć, a też w najprostszym przypadku, no to jeśli są nowe zadania, to ktoś musi mu zmienić niejako program albo dodać wiedzę do systemu takiego otwartego. Czyli agent to jest architektura systemu i program. To nie jest sam program, prawda? Ale też to może nie być program, tylko właśnie system ekspertowy oparty na regułach produkcji czy jakiejś innej reprezentacji wiedzy. Taki system otwarty może być, prawda? Program jest zbiorem algorytmów, które określają relacje pomiędzy tym, co agent postrzega, a tym, jak będzie działać. Architektura z kolei to sprzęt, środowisko programowe, dostęp do danych zewnętrznych, kontrola wykonywania programu i dostęp do efektorów. No i agent jest scharakteryzowany przez to, co może postrzegać, jakie akcje może podjąć, jakie są cele i środowisko, w którym działa. I jeśli ktoś z Was czytał na przykład książkę Penrose'a, no to on się wyśmiewa z tego, że ludzie mówią, no można zrobić sztuczną inteligencję i mówi, no tak, no ja sobie tutaj właśnie, przypuśćmy, że rzeczywiście mam zbiór reguł, które określają zachowanie się takiego robota i ona ma być inteligentna. No to ja to mam na stronach, ja sobie to kartkuję i gdzie ta inteligencja? Zupełne niezrozumienie tego, że to musi być specyficzna architektura, prawda? No dobra, czy DNA jest inteligentne? No, zbudowało mnie, to musi być, nie? Tyle tylko, że samo nie zbudowało, prawda? Było całe środowisko, było środowisko płynowe, prawda? No, strasznie skomplikowane mechanizmy pozwalające replikować się temu DNA, a na końcu właśnie środowisko, które no, pozwala dziecko wychować jakoś i wykształcić i tak dalej. To jest cholernie skomplikowany system, który wynika z tego, że jest właśnie architektura, środowisko i jakiś program. No i to są przykłady różnych agentów. Na pewno zaraz możecie sami trochę własnych agentów powymyślać. Agenci sklepowi są bardzo obecnie rozpowszechnieni, jak wiemy. Trochę jest automatycznych samochodów i kierowców i jeżdżą w różnych miejscach po świecie w tej chwili. Systemy do diagnostyki medycznej, które no, automatyzują wiele rzeczy i są w stanie na przykład urządzenia do analizy krwi hematologicznej, które od razu pokazują niejako diagnozy różnego rodzaju w oparciu o swoje postrzeżenia. No właśnie, systemy, które analizują obrazy i też wyciągają z tego wnioski, no, systemy przemysłowe różnego rodzaju i tak dalej. Także agentów mamy dużo, no i też budujemy modele wieloagentowe. Modele wieloagentowe to są systemy, które współdziałają ze sobą, czyli zbiór agentów, którzy ze sobą jakoś tam współgra w tym przypadku. Jest na przykład RoboCup, który co roku się odbywa, gdzie różne roboty humanoidalne, jak i nie, próbują właśnie obserwować siebie wzajemnie i tworzyć razem grupy, które mają za zadanie grać w piłkę nożną. No właśnie. I co roku jest pewien postęp tych humanoidalnych, tych się teraz namnożyło. To jest akurat robocik Nao taki, których mamy w tej chwili dwie sztuki w naszym tutaj właśnie Instytucie Nauk Technicznych. No to można pomyśleć, jakiego rodzaju postrzeżenia te roboty mają, jakie akcje mogą podejmować, jaki jest cel, jakie środowisko. No i mamy system wieloagentowy, który jest taką drużyną. No jest wiele zastosowań systemów wieloagentowych. Ostatnio widziałem systemy, które, jak twierdzą, są w stanie wyprodukować naraz 1000 agentów i każdy z nich będzie dzwonić do kogoś innego. No to jest jeden horror, prawda? Za chwilę będziemy mieli systemy wieloagentowe, które nas atakują ze wszystkich stron. Agenci mogą być prostymi lub złożonymi systemami, mogą mieć proste odruchy, bez pamięci, tylko reguły definiujące działanie. Tworzy się różnych agentów w zależności od potrzeb, prawda? Także to nie jest tak, że musimy mieć super agenta do wszystkiego. Czasami w konkretnych zastosowaniach może być bardzo prosty agent, taki z prostymi odruchami tylko, albo taki, który ma tabelę spostrzeżeń działań i działa w związku z tym dość sztywno, albo ma jakieś odruchy i pamięć stanu wewnętrznego, w związku z tym jest w stanie w zależności od poprzedniego swojego stanu wewnętrznego inaczej działać. Taki agent Markowa często, czyli taki, który nie pamięta za daleko w tył, ale swój poprzedni stan może wykorzystać do określenia, jaką akcję podjąć w danym momencie. No i agenci, którzy wykorzystują informacje o bieżącym stanie, ale też mają reprezentację tego, co by było, jakbyśmy różne stany w tej chwili wybrali i jak możemy ocenić, jak to się nam przyda z punktu widzenia przyjętych celów, prawda? No i agenci, którzy różne funkcje użyteczności są w stanie realizować. Tu jest bardzo fajny fragment na YouTubie na temat tego, jak to agenci nadchodzą, ale nie będziemy całego oglądać. Odczep się naprawdę. Tutaj niestety ja mam subskrypcję, a tutaj tej subskrypcji nie ma niestety, także. Tak. Wirtualni asystenci to też przykład takich agentów. Tak, to jest dłuższa dyskusja Gatesa właśnie, ale nie będziemy się nad tym specjalnie zatrzymywać, tylko pytanie, gdzie ja się teraz zgubiłem. Ha! Wywołałem to i powinno się to grzecznie schować. A tymczasem zamiast się grzecznie schować, to... No, odczep się. Co się stało z moim... Z moim PDF-em, co się stało? Pytanie. Czemu to... Wylazło mi na ekran cały, no? Nie, no wziął się, schował zupełnie. Myślałem, że się otworzył w tym programie. No tak to jest, jak się ma nieustawiony komputer, który teraz się zamyka z kolei. Nie wiem dlaczego. Niczego takiego nie zrobiłem, co by mu kazało się zamknąć, a on tymczasem wziął mi cały ekran. Aktualizacja się w Naprawdę nie pytał się mnie o żadne aktualizacje, tylko się zabrał za aktualizowanie. I to pokazuje, że system Windows nie jest przeznaczony do pracy. On jest przeznaczony do tego, żeby od czasu do czasu sobie pograć, a potem się będzie aktualizował. Co za kretyństwo, naprawdę. No i teraz pytanie tak. Na swój się nie mogę przełączyć, bo nie działa. A teraz z kolei zaczął mi się aktualizować. No. No właśnie. No
Tak,
dobra.
jak zainstalowany w komputerze, taki przyszłościowy, powiedzmy, to wiedziałby, że o tej porze ma wzorowy bat i nie ma opcji, żeby się wtedy.
Nie, ale to ja to mogę włączyć, to nawet agent do tego nie jest potrzebny, dlatego że jest możliwość no, przełączenia się na taki tryb właśnie. No i
Generalnie
co?
wyobrażam sobie system operacyjny, którego agenci wspomagają, tak? Więc jakby to jest
Teraz się po prostu
idealne.
wziął, całkiem wyłączył.
No może się tutaj
Zdecydowanie
Windows
chyba
zmieniony
się
przez kopilota,
nic nie dzieje.
no tak, wziął na konwersję właśnie agencyjną, sobie tak naprawdę budowano. macOS ma to Siri swoje. No właśnie z Copilot też nie stosowałem, ale wiem, że teraz z kolei Google bardzo fajnie
No ładnie.
umożliwia tworzenie agentów. Nie wiem, czy widzieliście w ogóle wystarczy opisać, co ma robić.
Tak.
Bez i kodu.
No idziemy do
Jeszcze
tego,
nie
bo
ma
to.
tego dostępu, bo to pokazywali chyba tydzień temu, ale no fajnie to wygląda. Nic nie trzeba umieć w kodzie. Po prostu trzeba
Tak.
opisać, co ma agent robić i on sam się napisze.
No już od.
Też trzeba sobie jeszcze Mini 2,5, więc całkiem nieźle to podobno wygląda.
Niech go szlak trafi, no naprawdę. Jeszcze raz w takim razie. Tutaj się muszę do tego komputera dołączyć odpowiednio, żeby mnie pamiętał. Będzie w Duck and Go mnie szukać. No, no świetnie. No. Dobra. 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 No i w ten sposób obawiam się. No, jeszcze to mi robi, no. Co to jest? Muszę sprawdzić, co tu się stało, ale. Dobra, to były systemy produkcyjne mapy argumentów, które żeśmy widzieli. Teraz mamy tych agentów, tak? I agenci. Żeśmy niedaleko zajechali, niestety. A to są przykłady, to są typy agentów. No i właśnie, mamy takie typy jak te najprostsze, czyli agenci tablicowi. Tu mamy no, właśnie funkcję, która to realizuje. No co jest? Teraz, dobra, teraz się powinien przełączyć. Czyli te agenci, którzy posługują tablicami korelacji, prawda? No i w prostych przypadkach to jest szybkie i łatwe i można przewidzieć różnego rodzaju korelacje. Ale już w takich szachach to by była tablica o rozmiarze rzędu 35 do potęgi 120, więc nieskończenie duża. Więc nie da się zbudować tabelę wszystkich możliwych powiązań takich. I agent nie jest autonomiczny, zmiana się reguł gry powoduje, że już sobie nie radzi. No są liczne modele epidemiologiczne, które wykorzystują technologię wieloagentową. Na przykład pamiętam, że była taka dość istotna grupa zajmująca się paniką na obiektach sportowych. Ta panika się wzięła stąd, że może pamiętacie, że gdzieś tam w Holandii się chyba załamała jakaś taka część na stadionie i sporo ludzi zginęło, ludzie uciekali bezwładnie i przepisy są takie, że jeśli jest więcej niż 500 osób, to trzeba mieć symulację takich przypadków, w których ludzie wpadają w panikę. No i to właśnie widziałem w Singapurze ludzi, którzy robili takie modele wieloagentowe, gdzie usiłowali zrobić reprezentację osób, które się tam znajdują i które próbują uciec z jakiegoś terenu, prawda? No właśnie, są liczne modele epidemiologiczne, które wykorzystują taką technologię wieloagentową również. Tutaj jest cała taksonomia epidemiologii ludzkich infekcji. Tak się składa, że będziemy mieli za miesiąc no właśnie konferencję taką w Bydgoszczy na temat epidemii i proszono mnie, żebym opowiedział o tym, co się dzieje z punktu widzenia sztucznej inteligencji w takich przypadkach, co potrafimy zrobić. No, czyli agenci tablicowi czasami są do pewnych prostych rzeczy wystarczający. Agent może mieć wewnętrzny stan i zastosuje reguły do tego stanu. Czyli mamy funkcję taką, prosty agent od postrzegania i zwraca funkcja jakieś działanie. Więc najpierw właśnie jest postrzeganie i interpretacja tego, czym to jest, czyli mapowanie postrzegania na wewnętrzny stan. Następnie mamy stan i reguły, które można dopasować do tego stanu i w związku z tym to nam daje kolejną regułę, a ta reguła z kolei jest stosowana przez funkcję rule action po to, żeby określić, jak podjąć działanie, prawda? No i to jest akurat przykład również takiego systemu opartego na regułach produkcji, jak to się ładnie nazywa. Powiem wam, że na jednym egzaminie, jak się zapytałem o reguły produkcji, to jeden z waszych kolegów z poprzednich lat zaczął pisać o ekonomicznych systemach i tego, jak to wygląda z regułami produkcji. No, ale tak to jest, jak się nie czyta, ani nie chodzi na zajęcia, i potem nagle się okazuje, że no, pamiętamy z ekonomii, że są reguły produkcji, prawda? Także decyzje podejmowane są w oparciu o to spostrzeżenie, rozważana jest tylko jedna decyzja, na przykład zmiana pasa w czasie jazdy wymaga tego, żeby pamiętać stan poprzedni, bo patrzymy w lusterko, to jest nasze postrzeżenie, następnie patrzymy, prawda, czy nie zmienić położenia kierownicy i tak dalej. Pamięć jest niezbędna w wielu działaniach, a agent może mieć model środowiska rezultatów swojego działania i próbować nie tylko właśnie ten stan wewnętrzny sobie zmienić, ale usiłować przewidzieć, jak się świat może zmieniać i jakie akcje należy podjąć, które pozwolą nam no, właśnie zbliżyć się do osiągnięcia jakichś takich celów. Agent ze stanami wewnętrznymi z kolei tutaj naprawdę reflex agent would state. Też postrzega i wysyła działanie. W odróżnieniu od poprzedniego to jest tak, że jest działanie. Najpierw znajduje tą regułę, potem jest działanie, a teraz jest jego stan wewnętrzny i działanie, które wywołuje nowy stan wewnętrzny, zanim jeszcze to działanie zostanie z powrotem przez pętlę zewnętrzną wciągnięte. No to wymaga modelu świata, reprezentacji zmian świata na skutek swojego działania i można się ograniczyć tylko do poprzedniego stanu, to jest bardzo popularne, czyli mamy agentów Markowa. No i agent może być z celami, które reprezentuje stany wewnętrzne, które są modelem środowiska i wtedy musi też reprezentować stany pożądane związane z tymi celami. Agent z celami ma opis sytuacji pożądanej, na przykład osiągnięcie przewagi w grze, czy bardziej szczegółowy, czy opis taki, który mówi dotarcie do planowanego miejsca, wtedy cały plan trzeba rozwinąć. Ostatni stan nie wystarczy, koniecznie jest opis stanu oparty na reprezentacji skutków wirtualnych akcji w takim systemie. Stan wewnętrzny pozwala śledzić zmiany stanu świata, a nie tylko te bezpośrednio spostrzegane stany na skutek swojego własnego działania. Więc to jest częściowo wirtualizacja działania agenta i rozważanie wielu decyzji, zanim się nie podejmie działanie, które ma skutki zewnętrzne. No to jesteśmy w jakimś stopniu takimi właśnie agentami. No i jest agent z funkcją użyteczności, która określa właśnie, jak użyteczne jest to moje działanie. Tutaj to śmiesznie napisano, jaki będę szczęśliwy w stanie, który sobie mogę wyobrazić, prawda, który będę robić. No to agent z funkcją użyteczności musi mapować ten swój stan wewnętrzny na pewną wartość funkcji użyteczności od tego stanu, co pozwala rozstrzygać pomiędzy sprzecznymi celami, określać na przykład właśnie no, pewien balans pomiędzy szansą na sukces a wagą celu, bo niektóre cele są tak ważne, że trzeba pomimo tego, że szansa na sukces jest mała, się ich podjąć, a inne z kolei może nie są takie ważne, a szansa na sukces jest większa, więc to nam pozwala wybierać bardziej elastycznie różne sposoby działania. No, szukanie jest związane z celami, działania bezpośrednimi, użyteczność jest związana z osiąganiem celów dalekosiężnych. No, na przykład agent dotyczący zakupów, można sobie określić, jakiego agenta chcielibyśmy użyć. On krąży po sklepie i powinien się orientować w przestrzeni. Agent refleksyjny ma szczegółową mapę, jak się zmienia położenie różnych obiektów, to ma kłopoty. Agent celowy sam tworzy mapę, wykorzystuje ją do rozumowania i dostosowuje się do zmian. Na przykład właśnie może znaleźć ciekawe oferty. Właśnie wybieranie przedmiotów wymaga, żeby agent zbierał przedmioty, które mają jakąś charakterystykę, czyli dobrze wyglądają z punktu widzenia życzenia, no właśnie z celu, jaki postawiliśmy przed agentem. Agent celowy ma listę zakupów i ocenia wybierane przedmioty z punktu widzenia ich ceny. Na przykład może planować, jak nie znajduje przedmiotu, to szuka innych sposobów zakupu czy w innych miejscach. Agent z punktu użyteczności uwzględnia jakości ceny. No i tych agentów jest bardzo dużo w tej chwili. No, przed chwilą jakiś się włączył agent od odrobienia aktualizacji. Agenci donoszący o błędach w programach na przykład ciągle się pojawiają, jak jest jakiś błąd i piszą, czy mogą wysłać informacje, albo też po prostu biorą i wysyłają. Mamy agentów pocztowych, którzy sprawdzają, czy jest na serwerze już coś tam. Mamy agentów właśnie takich wyszukujących informacje w sieci, korzystających z grafów wiedzy. Mamy agentów bibliograficznych, którzy pilnują, czy nie ma jakichś ciekawych nowych pozycji, które chciałby nam agent podrzucić. Mam wielu takich agentów, którzy dzień w dzień mi podsyłają różne prace, które teoretycznie mogą mnie interesować. Agent bioinformatyczny śledzi nowe informacje w bazach takich biologicznych, bioinformatycznych i dokonuje konwersji różnych formatów danych po to, żeby zbierać informacje na temat jakiegoś organizmu czy procesu. No właśnie, agent prowadzący samochód już no, kilkanaście lat temu Nevada zalegalizowała takie samochody google'owe, ale jak widać to powoli nadchodzi. No i mamy ten robot process automation, czyli system regułowy automatyzacji schematycznych procesów, które pozwalają wykonać czynności powtarzalne, to są prości agenci. No i mamy agentów opartych na dużych modelach językowych, którzy potrafią planować, rozwiązywać problemy i pewną sprawczość pokazać. Agentów było już dużo przy końcu XX wieku. Microsoft miał Agent Technology właśnie używając takich różnych postaci, jakie tutaj widać. Nie wiem, nikt z Was tego nie pamięta, ale był taki spinacz, były takie różne ludziki. Oni powiadamiają nas o tym, że przyszła poczta, zbierają informacje z giełdy. No, można było to poustawiać w różny sposób fajnie, tak żeby od czasu do czasu nam pozwalało przypomnieć różne rzeczy, przypomnienia o zdarzeniach z kalendarza, a nawet kawały opowiadały te agenci. No i ci prości agenci Microsoftowi zostali zastąpieni przez Cortanę, przez Binga, już bez awatara, tylko takich właśnie systemy, które nam coś tam mówiły. Alexa, która odzywa się z każdego kąta, jeśli mamy głośniki Alexy. Siri, które w telefonach się działo, potem właśnie tych google'owych różnych asystentów. No właśnie. Była długa lista polskich botów, z tego większość nie działa. Tu w Bydgoszczy była taka firma, która robiła bardzo fajnego bota też. No i właśnie robi się konkursy typu Bot Prize, gdzie trzeba zgadnąć, czy gram z komputerem, czy z człowiekiem. No ten świat agentów tutaj wypisałem, bo kiedyś się tym dużo zajmowałem, prawda? Alexa Prize Competition na przykład to 3,5 miliona dolarów nagrody za rozwijanie tych konwersacyjnych agentów było. No ale niestety przyszły LLM-y i to się jednakże zupełnie w innym kierunku przesunęło. Była Pandora Chatbot, były polskie boty właśnie liczne, Bot Prize, prawda, za milion dolarów, Digital Twin Applications i bliźniaki cyfrowe właśnie w takich agentach. Ja miałem kiedyś taki wykład dawno, ten w 2005 roku, Świat bytów wirtualnych, gdzie mówiłem o tym, prawda, jak to tworzyć awatary i agentów tworzyć, ale wtedy to było bardzo trudne. Natomiast, no tak, jak wygląda architektura współczesnych bardziej rozwiązań agentowych? No, asynchroniczna komunikacja, prawda? Różne zdarzenia, na które oni mają reagować. Skalowalność powinna być zapewniona, rozproszona realizacja tego wszystkiego. Najlepiej właśnie w dużych systemach, gdzie jest dużo różnych procesorów i tak dalej. Modularność, rozszerzalność, obserwowalność, interoperacyjność, to się tak ładnie nazywa, czyli powinny współpracować z różnymi systemami, tłumaczyć nawzajem różne informacje. Bezpieczeństwo, ostatnio właśnie to, co Unia wymaga od AI, czyli bezpieczeństwo, wytłumaczalność, właśnie takie systemy działające na żądanie, optymalizacja i tak dalej. No i w szczególności właśnie ważną rzeczą i trudną bardzo, której nie było przez dłuższy czas w agentach, to jest możliwość planowania pewnych działań, takiego na dłuższą metę. No i właśnie kilka lat, 2 lata temu pojawiła się pierwsza taka praca o tym, jak można przymusić takie systemy językowe duże do tego, żeby pewien łańcuch myśli realizowały, czyli nie proste zapytanie-odpowiedź, ale zapytanie i szereg kroków, których rezultaty możemy oglądać, zanim się pojawia odpowiedź. To jest sense of self prompting, czyli prawda, wymuszamy na systemie, mówiąc, że masz to robić krok po kroku, prawda, i tłumaczyć się z każdego kroku, planując zadanie. Bardzo dużo jest w tej chwili prac pokazujących, jak różne mechanizmy psychologiczne można narzucić na takie duże systemy, podobnie jak ludzie różnie mogą się ustawić w zależności od, nie wiem, nastroju, czy przygotowania, czy przekonania, że potrafią albo nie potrafią coś zrobić, tak dalej. Wiele rzeczy w tych systemach się pojawia. Oto się pojawia agent, który się nie czepia i niepotrzebnie tu mi włazi i przeszkadza. No i co? No, wyskoczyło i przeskoczyło.
Przepraszam bardzo, mógłbym jeszcze się zapytać o agenta. Czy ja dobrze rozumiem, że na przykład załóżmy, że mamy folder z plikami.
Tak.
Oznaczamy, które z nich do usunięcia. Jak na przykład jakbyśmy zrobili schedulera, który by wziął, przeszedł po tych plikach i usunął. Czy to już można nazwać agentem, czy to już jeszcze jest za proste?
Gdyby to był program, który rzeczywiście jest używany do różnych rzeczy, no, agent powinien być w miarę szerokie zastosowania, prawda? Jeśli mamy, no można to nazwać jak chcemy, można to nazwać takim bardzo wyspecjalizowanym agentem, który robi tylko to, prawda? Ale ogólnie rzecz biorąc, agenci są w stanie robić bardzo różne rzeczy. Na przykład, jeśli stosujemy tych agentów planujących takich, no to na tym samym systemie można, w zależności od tego, jakie postawimy przed nim zadanie, naprawdę wykonać bardzo, bardzo różne rzeczy. Także ja bym powiedział, że to jest taki właśnie bardzo wyspecjalizowany wąski agent w tym sensie. Także mamy tak, mamy to drzewo myśli, mamy łańcuch myśli, mamy drzewo myśli, bo możemy zacząć robić procesy szukania na każdym kroku, tak jak mówiliśmy o graniu w szachy czy innych grach takich, prawda? Czy różne metody planowania w ramach tego. Jest dużo różnych nowych pomysłów. Tutaj jest takie bardziej rozbudowane drzewo myśli, czy nawet grafy myśli planowane. Agent może wywołać innego agenta w scenariuszu takim, że jest to system wieloagentowy i któryś z nich koordynuje pracę innych, prawda? Taki agent pozwala na dynamiczną delegację z zadań do wyspecjalizowanych agentów. To już też od jakiegoś czasu zaczęto robić, czyli czasami mamy kilku agentów, którzy każdy z nich coś tam potrafi, ale razem są w stanie wywołać jeszcze jakiegoś innego, który jest ekspertem od czegoś, czego one nie potrafią, prawda? I próbują to koordynować, czyli jest lider i członkowie zespołu. I agenci, którzy pracują w zespole, mogą współdzielić pamięć i całą historię rozmów. Agenci mogą w tej chwili używać też narzędzi różnego rodzaju, czyli to są funkcje o określonej nazwie, opisie i parametrach, które pozwalają wykonywać poszczególne rzeczy. Na przykład większość tych językowych systemów nie potrafi zupełnie liczyć i nie ma zrozumienia, procedur, które są potrzebne, żeby wyciągnąć pierwiastek czy pomnożyć dwie liczby, prawda? Dlatego powinni się odwoływać do bibliotek, gdzie są wyspecjalizowane funkcje. Na przykład Wolfram robi takie biblioteki tych pluginów, takich, które pozwalają robić złożone formy rozumowania w takich różnych językach, jest dużo. Tak mniej więcej od 2 lat właśnie zaczęły rozwijać różne metody takie wykorzystywania takich funkcji. Agent może posiadać rejestr funkcji, które są udostępniane dla niego. Funkcje mogą być przekazywane w wywołaniu API w postaci takich plików JSON, które to format jest rozpoznawany przez model. No i jest pewna pętla taka, w której agenci działają. Także dużo takich rzeczy, może jeszcze do tego dojedziemy, mówiąc o generatywnej sztucznej inteligencji, ale w każdym razie od tych paru lat są agenci, którzy są w stanie prowadzić planowanie i rozumowanie na coraz wyższym poziomie i to w wielu zagadnieniach dotyczących gier, robotyki czy używania narzędzi i tak dalej. React był takim agentem, który twierdzili, jest w stanie jakoś uspójnić rozumowanie w tych dużych modelach językowych właśnie w używaniu wyszukiwarek czy całego komputera i różnych programów w komputerze, mając różne metody planowania, używania pamięci i wykorzystywania wielu agentów. No i właśnie to, co pokazano, to, że agent się na własnych błędach może uczyć i cały czas kompetencje swoje podnosić. Także kombinacja takich technik, które się nazywa właśnie refleksja nad tym, co agent robi i jak sobie radzi, korzystając z heurystyk różnego rodzaju. I właśnie to podejście React, czyli takie właśnie spójne rozumowanie przez różnych agentów. Agent wykorzystuje werbalne uczenie ze wzmocnieniem. No, dojdziemy do tego, na razie tylko pokazuję parę rzeczy dotyczących możliwości agentów. To, co się stało pod koniec ubiegłego roku i teraz, właściwie w tym roku, to jest kilka takich systemów, które są w stanie przejąć nasze komputery, czyli nasze wyszukiwarki i różne systemy i są w stanie się nauczyć wykonywać różne działania dzięki tym programom, które są w komputerze. Prawda? No na przykład właśnie rezerwacja biletu wymaga planowania, wymaga działania w sieci, wymaga wyszukiwania różnych rzeczy w sieci, prawda? Krytyki tego, czy nam się udało znaleźć odpowiednie miejsce, no właśnie różnych narzędzi pozwalających wykorzystać na przykład różne systemy opłaty i tak dalej. Także takich agentów troszkę się pojawiło. Dalej są rozszerzenia takie, które pozwalają nam dodać informację kontekstową, szeroką do agentów, którzy już coś tam konkretnego robią, czyli rozmawiamy sobie z takim agentem i mamy pewien model taki zagnieżdżania informacji, czyli mamy pamięć wektorową, prawda? Wcześniejsze modele właściwie były takie reaktywne, działały czysto skojarzeniowo, ale w tej chwili możemy więcej tych naszych rozmów trzymać w postaci kontekstu w bazach wektorowych i w związku z tym no to jest jeszcze właśnie informacja o tym, że możemy dorzucić trochę dokumentów, które są rozbijane na jakieś fragmenty i też do bazy wektorowej dodane i to tworzy szeroki kontekst do naszych zapytań, prawda? Czyli my zaczynamy się pytać, ale system już dużo wie z tego, co wcześniej robili i z dokumentów, któreśmy podrzucili. No i to się nazywa RAG, czyli Retrieval Augmented Generation, generacja odpowiedzi poprzez wyszukiwanie rozszerzone właśnie przez takie wektorowe bazy pamięci. To jest bardzo popularne. No i właśnie ten computer use, o którym wspomniałem, interpreter agentów, który pozwala agentom uruchomić lokalnie w terminalu komendy systemu operacyjnego. Anthropic zrobił taki computer use już w październiku, a teraz Microsoft również to robi i wszystkie inne firmy, jak widać, tutaj się zaczynają pojawiać. Gemini tu to potrafi, Computer Use Agents. I to jest znowu kolejny wielki krok taki w stronę automatyzacji mnóstwa rzeczy, dlatego że dotychczas te systemy nie były w stanie przejąć naszego komputera i zrobić rzeczy za nas, prawda? A w tej chwili wydaje się, że właśnie do tego dochodzimy. No dobra, no to jeszcze parę słów takich, że mamy właśnie różne, powiedzmy, protokoły w tej chwili takie standaryzujące dostarczanie kontekstu. To się nazywa MCP, Model Context Protocol. Claude Anthropic, prawda, robi takie rzeczy. I ich taki Claude Desktop jest takim agentem, który wykorzystuje taki protokół dostarczania kontekstu i może używać inne LLM również. Także dużo się wokół tego robi. Ostatnia praca, czyli Lindy AI, to jest też warte obejrzenia. Lindy AI integruje się z wieloma aplikacjami, jak twierdzą, są w stanie właśnie wypuścić od razu mnóstwo agentów. Ale też pokazano, że jeśli mamy grupę agentów, którzy mogą sobie swobodnie wymieniać informacje, to taka grupa może w spontaniczny sposób zacząć specjalizować osobowość tych agentów, czy sposób ich zachowania na skutek różnych oddziaływań społecznych i tworzyć bardzo złożone społeczeństwa. To w ogóle się zrobiło tak, że po raz pierwszy jesteśmy w stanie mieć systemy agentowe nie tylko do paniki na stadionach, ale ogólnie do symulacji takich socjologicznych. Świetne symulakrum, czyli taka symulacja ponad 1000 agentów, którzy Generative Agent Simulation, prawda, 1000 ludzi. Na czym to polegało? No na tym, że najpierw ci agenci robili wywiad z ludźmi. Wywiad był ponad 2 godziny. A następnie byli instruowani, żeby naśladować te osoby w oparciu o dane z wywiadów, prawda? Różne ankiety, jak informacje o tych ludziach, jak i czasami zabawy w jakieś behawioralne gry ekonomiczne, żeby zobaczyć, jak oni pewne decyzje podejmują. No i okazało się, że ci agenci się nauczyli osobowości tych ludzi i po 2 tygodniach, jak sprawdzano, to na poziomie 85% wykazywali spójność tych zachowań podobną do tego, jak ludzie się zachowywali. Czyli agenci replikujący ludzkie zachowania dają się zrobić w dość prosty sposób. I to jest szokujące, dlatego że to znowu prowadzi do różnych takich możliwości wykorzystania, czyli socjotechnologii, czy socjotechniki, która pozwala rozumieć zachowanie grup ludzkich i nim sterować. Bardzo fajny też system do szpitali zrobiono, troszkę wcześniej, przed tym 1000 agentów. Ten system miał tylko 25 agentów, ale oni byli wszyscy wyspecjalizowani. Jedni dokonywali wstępnej oceny pacjentów, to jest triage station, drudzy właśnie robili pewne pomiary i tak dalej. To znaczy tak naprawdę robili te pomiary ludzie, dostarczając informacji żądanych przez ten system do systemu. Po czym jak wykonano wszystkie testy, był lekarz, który stawiał diagnozy. No i ten lekarz był w stanie obejrzeć 10 tysięcy pacjentów, co się normalnym lekarzom nie zdarza, i osiągnąć bardzo przyzwoite wyniki na zbiorze jakichś chorób układu oddechowego, bo się akurat w tym specjalizował ze względu na COVID i inne problemy z układem oddechowym, osiągając coś, co się nazywa SOTA, czyli State of the Art Application, prawda? Czyli no, poziom taki, który jest w tej chwili najlepszy. Jest metaversum i wirtualni lekarze, wydaje się, tak konstruowani, są w stanie jednakże osiągnąć bardzo dobre wyniki. Także dużo jeszcze o agentach można powiedzieć. Ja ostatnio właśnie pokazywałem przedwczoraj na tej konferencji Pepperai ten przykład taki, gdzie podwójna ślepa próba, czyli nikt nie wiedział kto i co, ale w czasopiśmie takim Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego, bardzo przyzwoitym, opublikowane wyniki, gdzie 50 lekarzy wyciągało pewne wnioski z opisu sytuacji chorego. i robili to na poziomie 72%. Jak nie pozwolono używać GPT-4, no to na poziomie 74%, a jak popatrzono na same diagnozy GPT-4, to się okazało, że działają na poziomie 90%, o 16 punktów procentowych lepiej niż lekarze. No i to nas powinno martwić, bo ja bym wolał lekarza, który no, ma poziom zaufania 90, a nie 70, prawda? No i to jest jedna z tych rzeczy, o których teraz opowiadam, bo mam kilka spotkań z lekarzami. Opowiadam lekarzom, że nasza megalomania jest bardzo niebezpieczna i może nas zabić. No dobra. To co, na razie tyle na dzisiaj. Jeszcze nam niestety zostały parę rzeczy, które miałem nadzieję, że do nich dojdziemy. Ale no, dużo rzeczy się w tej dziedzinie nagromadziło i jeszcze chwila, czy te podstawy takie bejsowskie musimy popatrzeć i dopiero potem przejść do tych predykcyjnych rzeczy. Dobra.